Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Bohaterami dzisiejszej audycji są kuropatwy. Kuropatwy, które przyjechały z nadmorza tutaj do Wielkopolski i mają zasilić środowisko naturalne. Kuropatwy przyjechały w 26 kartonach, po 16-17 ptaków w każdym. Trudna jest hodowla kuropat. Dlaczego?
Bardzo są wrażliwe na stres. Nie znoszą w obejściu obcych osób. Przy karmieniu trzeba podchodzić ciągle, przeważnie w takim samym ubraniu, jak się chodziło. Niewiasnym, jakimś szarym tam. Bardzo reagują, stresują się, zrywają. Obijają się jak piszklaki o ściany, nie?
Andrzej Radomski, z Łęczyc koło Lęborka, tak. Powiat Wejherowo. Tak. To pan przywiózł dzisiaj tych 450 kuropat.
Tak.
Jak pan ocenia zdolność tych ptaków do zaaklimatyzowania się w naturalnym środowisku?
To wszystko zależy od ludzi. Jak jest przygotowane siedlisko? Gdzie będą wypuszczone? Ja sugeruję, żeby jak najdalej od lasu. Dużego drzewostanu, ze względu na być jastrzębi, nie? One czekają tylko, żeby się tylko je zobaczyć. Głównie to takie remizy, żeby były przygotowane. Miejsca podkarmiania, żeby je przygotować już do zimy, żeby wiedziały, gdzie są, nie?
To jest dobra pora na wypuszczenie ich, bo robi się chłodno.
Bardzo dobra pora. Ze względu tego, że już są ścierniska, część gospodarzy już pola ma przygotowane, niektórzy już nawet obsiane. I kuropaty mają swobodę, dużą swobodę i zapoznanie terenu. Wiosenne też są dobre, ale ja nie jestem za to. Głównie te jesienne, według mnie, są lepsze. Ale jest jeden warunek, żeby wypuszczać przed opadami śniegu co najmniej 2-3 tygodnie. Żeby one zapoznały teren, miejsce żerowania, gdzie mają schronisko.
Drzwi do lasu.
Jest z nami Wojciech Fabisiak, rzecznik Nadleśnictwa Konstantynowo, bo to właśnie tutaj, na tym terenie, od kilkunastu lat prowadzony jest plan wsiedlania kuropatwy właśnie do natury. Panie Wojtku, dlaczego to robicie?
Dlatego, że dla nas leśników przyroda ważna jest jako całość. Każdy element jest tak samo cenny, ta bioróżnorodność jest kluczowa, a w obecnych czasach tej kuropatwy jest mało i to jest ten brakujący trybik w tym mechanizmie, czyli bioróżnorodność to klucz.
Co to za miejsce? Dlaczego tutaj właśnie pan akurat tych kuropatw 16, które mamy w kartonie, tu wypuszcza?
Miejsca są wytypowane specjalnie. Staramy się wyszukiwać w tym rolniczym krajobrazie Wielkopolski miejsca, które są najbardziej zbliżone do czasów, kiedy kuropatwy było bardzo dużo. Czyli są to miejsca, gdzie są jakieś zakrzaczenia śródpolne, gdzie te pola są mniejsze, gdzie ten teren rolniczy jest bardziej zróżnicowany, jakieś uprawy warzyw. No i przede wszystkim miejsca, gdzie obserwujemy, że ta naturalnie kuropatwa występuje. I to, że dzisiaj wypuścimy kolejne pokolenie, kolejne osobniki, powoduje, że różnorodność genetyczna też w tej populacji jest.
Jesteśmy akurat w takim miejscu, gdzie pole przedzielone jest pasem zieleni i rozumiem, że takie właśnie miedze, zadrzewienia, one sprzyjają kuropatwom, tak?
Jak najbardziej. Takie miejsca sprzyjają kuropatwom. Mamy to szczęście, że na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo mamy park krajobrazowy Desdrego Chłopowskiego, którego charakterystycznym elementem są te śródpolne pasy zadrzewień. Te pola są, nie są tak duże, nie są monokulturami, są przedzielone.
No to co? Otwiera pan teraz karton, tak?
Kluczowym jest to, żeby te kuropatwy puścić dla nich w największym komforcie, zapewnić im jak największy spokój, dlatego nie będziemy ich otwierali górą kartonu, żeby nie wylatywały, nie robiły hałasu, nie zwabiały drapieżników. Otworzymy jedną ścianę, delikatnie otworzymy i kuropatwy się spokojnie wyciekną do naturalnego środowiska. Będą się mogły za chwilę ukryć w tutaj istniejącym zadrzewieniu śródpolnym.
No to może zróbmy to. Kuropatwy naraz wybiegły z kartonu, są na polu, na wolności, poruszają ogonami, zaciekawione rozglądają się wokół, cały czas stoją w tym stadzie, które było właśnie w tym kartonie. Wszystkie są przy pasie zieleni, przecinającym pole, tworzonym przez krzewy i drzewa. i oczywiście trawy. Ruszyły.
Drzwi do lasu.
Rzeczywiście ich upierzenie jest takie, że na świeżo zaoranym polu ciężko je zobaczyć.
Tak, jak sama nazwa rodzajowa wskazuje, kuropatwa szara, one się dobrze kamuflują, jest szansa na to, że drapieżniki skrzydlate ich tak łatwo nie wypatrzą.
Na razie trzymają się tego stada.
Okres zimowy raczej spędzą w statku, bo to naturalne dla kuropatwy, że na okres jesienno-zimowy zbijają się w statka rodzinne. Im bliżej wiosny zaczną się dzielić na pary, zajmować swoje rewiry, przystępować do lęgów już w parach. W Wielkopolsce, szczególnie tu u nas, tych kuropatwy naprawdę było mało. Co najmniej od 25 lat w Wielkopolsce, w rejonie, w którym się znajdujemy, na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo, na kuropatwy się nie poluje, mimo że są gatunkiem łownym. Jakby biorąc odpowiedzialność za to, że tutaj zasilamy środowisko, zasilamy przyrodę, nie wyobrażamy sobie, żeby wypuszczać te kuropatwy po to, żeby na nie polować.
Ale co takiego stało się w Wielkopolsce, że tej kuropatwy jest mało?
Jak to w przyrodzie? Przyczyna nie jest jedna. Jako najgłówniejsze powody to zmiany w rolnictwie, zanik małych pól, zanik śródpolnych zakrzaczeń, zanik remiz śródpolnych. Raczej rolnictwo dąży do tworzenia dużych monokultur, gdzie łatwiej jest uprawiać, gdzie ten duży sprzęt ma łatwiej pracować. Po drugie, bardzo dużo używa się środków ochrony roślin. Kuropatwa, jak i inne kuraki, są gatunkami, które w pierwszych tygodniach rozwoju piskląt potrzebują białka zwierzęcego do rozwoju. Jeżeli całkowicie zabite są wszystkie owady, no to one nie mają na czym żerować. Po trzecie, duża ilość drapieżników, wzrost liczebności lisa, ale także innych drapieżników. No i po czwarte, zmiany klimatyczne. Obserwujemy, szczególnie wiosną, kiedy starki wysiadują młode lub kiedy młode już zaczynają wychodzić, zimna pogoda i ulewne deszcze powodują, że te kuropatwy po prostu giną.
Kuropatwy, które przed chwileczką zostały wypuszczone, trzymają się cały czas pola na pograniczu z tym pasem zieleni. Kilkadziesiąt metrów od nas już zaczynają dziobać, czyli coś tam znajdują w tej ziemi.
Dlatego wybraliśmy hodowlę, tą, z której kupujemy kuropatwy już od kilku lat. Pan Andrzej prowadzi swoją hodowlę, można powiedzieć, na pół dziko. One wiedzą, że pożywienia trzeba szukać nie w korytku wysypanym przez człowieka, tylko trzeba szukać w ziemi. One wiedzą, że już można coś tutaj znaleźć do jedzenia. Rozglądają się do góry, czy żaden drapieżnik im nie zagraża. Korzystają ze słonecznego dnia, łapią, wygrzewają się, ale w razie zagrożenia mają się gdzie schować pod krzakami.
Kiedy nastąpił ten kryzys, jeżeli chodzi o kuropatwy? Albo inaczej pana zapytam, kiedy pan pamięta, że jeszcze kuropatw było dużo?
Ja akurat nie pamiętam już okresu, kiedy było dużo, ale z opowiadań rodziców i dziadków to lata 70., 80. ubiegłego wieku to jeszcze było kuropat sporo, że na każdej wsi każdy wiedział, że taki ptak, co to jest za ptak i że on występuje, były po prostu widywane. Potem był duży regres. My, jak zaczęliśmy akcję w 2007 roku, to szacowana liczba kuropatwy na terenie nadleśnictwa było niecałe 200 sztuk. W tej chwili ponad 700. Z inwentaryzacji wiosennej okazuje się, że mamy ich ponad 700 już. To ciągle za mało, ale i zrobimy krok naprzód. Ta akcja ma sens.
Drzwi do lasu.
Kiedy dojeżdżaliśmy tutaj z kartonem kuropatw, to z drzewa, pod którym teraz stoimy, zerwał się myszołów. On nie zagraża tym kuropatwom?
Kuropatwy stanowią naturalny żer, tak, dla ptaków szponiastych, ptaków drapieżnych. Co prawda myszołów też pewnie je tam mógłby złowić, ale takim gatunkiem, jeżeli mówimy o ptakach szponiastych, który bryluje w polowaniu na kuropatwy, to jastrząb i krogulec. No ale to jest naturalny element przyrody. Te kuropatwy pozostawiamy naturze. One muszą sobie radzić, żeby przeżyć przed naturalnymi drapieżnikami.
To stado cały czas trzyma się ziemi. Kiedy właściwie kuropatwa wznosi się w powietrze do lotu?
Kuropatwa jest gatunkiem, który raczej rzadko lata. Ona musi być bardzo spłoszona, żeby zbiła się do lotu. To raczej kurak, który częściej, jak to mówią myśliwi, wycieka i chodzi po ciekach, czyli cieki w gwarze łowieckiej, to ich nogi. Ale tak, gdybyśmy podeszli teraz do nich dużo bliżej, to one się z takim charakterystycznym furkotem zerwą.
Czyli właściwie nie nadużywają skrzydeł, że tak powiem.
Nie nadużywają skrzydeł, można powiedzieć, że racjonalnie gospodarują swoją energią.
A powiedział pan wcześniej, że jedną z przyczyn tego kryzysu w populacji kuropatwy w ostatnich dziesięcioleciach były brak remiz. Co pan nazywa remizami?
Remiza śródpolna to takie właśnie zadrzewienie, jak tutaj widzimy, czyli zadrzewienie między jednym a drugim polem, gdzie oprócz drzew rośnie bardzo dużo krzewów jakichś owocodajnych. Ta zwierzyna ma okazję tam się schronić.
Kuropatwa gniazduje na ziemi.
Kuropatwa gniazduje na ziemi, wykopuje tylko taki maleńki dołek, gdzie składa jajka i wysiaduje.
Zmierzam do tego, że rzeczywiście przy tylu drapieżnikach ciężko utrzymać takie gniazdo i przetrwać temu lęgowi.
Tak, to bardzo trudne dla kuropatwy, bo mierzą się właśnie nie tylko z drapieżnikami skrzydlatymi, ale także tymi drapieżnikami chodzącymi na czterech łapach. Niestety również tymi, które człowiek wyhodował, bo koty domowe nie stronią w diecie od kuropatwy, jeżeli spotkają. Tutaj rola myśliwych, żeby regulować populację drapieżników, na które mogą polować, na lisy, na gatunki inwazyjne obce, jak jenot czy szop pracz, ale no, drapieżniki skrzydlate, które są pod ochroną, czy koty domowe, to tu kuropatwy muszą radzić sobie same.
Cały czas patrzymy na to statko. Z daleka widzimy te przemieszczające się kulki, szare kulki. W tej chwili jakby wszystkie ciągną do pasa zielonego. Może na chwilę chcą się schować, nie wiemy.
Jestem pewny, że duża część z nich przeżyje.
Wojciech Fabisiak, rzecznik Nadleśnictwa Konstantynowo, był dzisiaj naszym przewodnikiem. Dziękuję panu za to spotkanie.
Dziękuję również.
I zapraszam państwa za drzwi do lasu za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.